Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w pierwszym wrześniowym programie radiowym Słowo Polskie w net. Przy mikrofonie Lidia Baranowska oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
W podolskim Tywrowie zostało ustanowione sanktuarium maryjne. 5 września 2020 roku w miejscowości Tywrów, położonej w obwodzie winnickim, odbyła się uroczystość ustanowienia diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Tywrowskiej oraz obchody drugiego ogólnoukraińskiego Dnia Pamięci Męczenników za Wiarę. W uroczystości wzięło udział ponad 50 księży i sióstr zakonnych. Biskupi Leon Dobrawski, Stanisław Szerokoradiuk, Bronisław Biernacki i Radosław Zmitrowicz, a także grono honorowych gości, m.in. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Bartosz Cichocki, konsul generalny w Winnicy Damian Ciarciński, burmistrz Tywrowa Sergii Kucyszyn oraz przewodniczący Tywrowskiej Rejonowej Państwowej Administracji Witalii Urdzik. Uroczystość na placu przed sanktuarium rozpoczęła się od wprowadzenia cudownego obrazu Matki Bożej Tywrowskiej. Dekret o ustanowieniu nowego sanktuarium został wręczony na ręce miejscowych braci oblatów przez biskupa ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej Leona Dobrawskiego. Przejmujące kazanie wygłosił biskup ordynariusz diecezji kijowsko-zaporowskiej Stanisław Szerokoradiuk. Wspomniał o latach represji wobec kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie w czasach komunizmu, o bohaterstwie księży, którzy rezygnowali z możliwości ucieczki w czasach czerwonego terroru do Polski i szli razem ze swoimi wiernymi do sowieckich łagrów, gdzie na nich czekały choroby, nieludzkie traktowanie i bardzo często śmierć.
Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wszystkimi, teraz i w godzinie.
Po liturgii biskup Leon Dobrawski powierzył Matce Bożej parafię w Tywrowie, zebranych na uroczystości, i zachęcił, by przez następne 5 sobót przyjeżdżać w celu modlitwy i otrzymania zupełnego odpustu do miejscowego sanktuarium. Patrzcie w oczy Matki Bożej, jak ten żołnierz patrzył w oczy księdza Wojciecha Darzyckiego w gułagu. Zobaczycie w nich coś nadzwyczajnego. Módlcie się na różańcu. Bóg potrzebuje świętych. Święci mogą zmienić świat. Zachęcał zebranych na placu.
Taki świeczennik jak otec biskup Bronisław Bernacki, otec biskup Leon Dobrawski, також хворий, на жаль, в Кракові кардинал Яворський, пережили і не відмовились і відбудували віру і костел в Україні.
Tacy księża i biskupi jak Leon Dobrawski, Bronisław Biernacki, niestety dzisiaj chory Marian Jaworski, przeżyli i odbudowywali kościół na Ukrainie. Cieszę się, że Polacy, w tym polscy przedsiębiorcy, przyczynili się do odbudowy tego kościoła. Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom Tywrowa za to, że byliście z nami. Odbudowa nowoczesnej Ukrainy nie jest możliwa bez wiary. Poprzednie lata były temu świadkiem. Po Eucharystii jej uczestnicy wzięli udział w Drodze Krzyżowej w Memoriale Męczenników, znajdującym się w dolnej kondygnacji sanktuarium. Modląc się w intencji Męczenników za Wiarę, słuchali historii niezłomnych księży i zwykłych parafian, którzy wykazywali się niezwykłym męstwem w latach 20., 30. XX wieku i późniejszych czasach, broniąc wiary swoich ojców. Przez co popłacili się uwięzieniem w łagrach, wieloletnimi wygnaniami do Kazachstanu i Kołymy, a nawet życiem.
Miłośnicy polskiej poezji i prozy gromadzili się w pierwszą sobotę września w różnych miejscach Winnicy w celu wzięcia udziału w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Wspólnie z parą prezydencką w Warszawie oraz Polakami na całym świecie czytali balladyny autorstwa Juliusza Słowackiego. Do akcji przyłączyli się także przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Winnicy. Konsul generalny Damian Ciarciński wziął udział w narodowym czytaniu zorganizowanym przez Konfederację Polaków XXI wieku, które odbyło się na placu muzealnym Winnicy. Wicekonsul Bartosz Szeliga uczestniczył w czytaniu zorganizowanym przez Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia w Centrum Kultury Polskiej imienia Paderewskiego na Uniwersytecie Technicznym. Wicekonsul Joanna Szeliga czytała z młodzieżą i dorosłymi w liceum nr 7 w Winnicy na zaproszenie Związku Polaków Winniczyzny. Na placu przed byłym kościołem jezuitów Winnicy i pomnikiem przedstawiającego młodego Tarasa Szewczenkę zgromadziło się blisko 50 osób, w większości członkowie i prezesi organizacji polskich, a także studenci z Donieckiego Uniwersytetu Narodowego, poloniści i duchowieństwo z klasztora kapucynów. Słowo powitalne wygłosił konsul Damian Ciarciński oraz dziekan Donieckiego Uniwersytetu Anatolij Zagnitko. List od pary prezydenckiej przeczytała polonistka Lidia Paulukiewicz, oddelegowana przez ORPEK. Następnie po pięknym wykonaniu na skrzypcach utworu muzycznego uczestnicy akcji po kolei czytali balladynę. Wstęp czytał gwardian miejscowego kościoła kapucynów brat Józef Chromy.
Jakaś niby tęcza w myśli moich unosić się będzie nad ruinami zamku. O, nie mów mi, że z dzwonków polnych większa ozdoba ruinom niż z tego wieńca myśli, który je ubierze poeta.
Łącznie udział w akcji na placu Szewczenki wzięło blisko 50 osób. Impreza została zorganizowana przez organizację społeczną Konfederacja Polaków XXI wieku przy wsparciu winnickiego samorządu, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Winnicy oraz Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej. Do czytania dołączył się także konsul generalny Rzeczypospolitej Winnicy Damian Ciarciński.
Skierce, a potem sam napełnia kieszenią. Ministrze, za rok usług z góry ci zapłacę, a nie żyj tak poddany. Tobie, miły błaźnie.
Reportaże. Piękna uroczystość ku czci setnej rocznicy cudu nad Wisłą w podolskim barze. 15 sierpnia bieżącego roku w Domu Polskim w Barze odbyła się impreza z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, walk określanych mianem Cudu nad Wisłą, które miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej. Wówczas w uszach wielu Polaków dramatycznie brzmiało pytanie postawione przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. Co wybieramy? Niewolę czy zwycięstwo? Odpowiedź była tylko jedna. Zwycięstwo do ostatniej kropli krwi. Na imprezie w barze obecni byli goście z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Winnicy z konsulem generalnym panem Damianem Ciarcińskim na czele. Uroczystość rozpoczęła się na barskim cmentarzu katolickim od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na mogile żołnierzy, legionistów armii Józefa Piłsudskiego. Ksiądz wikary zachęcił wszystkich do wspólnej modlitwy za poległych oraz dokonał obrzędu poświęcenia miejsca pamięci. Po powrocie do Domu Polskiego wszyscy obejrzeli krótki film dokumentalny Bitwa Warszawska 1920. Chóry Cantica Anima i Młode Liście przygotowały dla publiczności koncert pieśni patriotycznych, wprowadzając wszystkich w atmosferę tamtych wydarzeń. Dyrektor Domu Polskiego w barze Małgorzata Miedwiediewa oznajmiła: udział w uroczystości stał się dla nas Polaków zamieszkałych na Ukrainie kolejnym patriotycznym przeżyciem. Pragniemy również zapewnić, że zawsze będziemy pamiętać tych, którzy walczyli o wolność naszej historycznej ojczyzny – Polski.
Informacje jednym zdaniem.
Dwudziestego pierwszego sierpnia 2020 roku rówieńcy plastunie z 33 kurenia imienia Ułasa Samczuka pod opieką duchowego opiekuna ojca Witalia Porowczuka oraz szefa harcerskiego chówca Wołyń Aleksandra Radica z Dobunów wzięli udział w uczczeniu pamięci poległych polskich legionistów podczas I wojny światowej po stronie Austrii na cmentarzu wojskowym pod Kościuchnówką w obwodzie obwodzie wołyńskim. Udział w obchodach oficjalnych wziął konsul generalny Rzeczypospolitej w Łódzku Sławomir Misiak, przedstawiciele władz ukraińskich, duchowieństwa, organizacji publicznych i państwowych z Polski i Ukrainy.
Informacje jednym zdaniem.
Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Bitwy pod Zamościem, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urząd Miasta Łańcut, Województwo Podkarpackie wspólnie zorganizowały uroczyste otwarcie odnowionego cmentarza żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Łańcucie. Udział w uroczystości wzięli wysocy przedstawiciele państwa polskiego, m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, zastępca dyrektora Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tomasz Orłowski oraz przedstawiciele władz województwa podkarpackiego, Korpusu Dyplomatycznego i Społeczności Ukraińskiej.
Informacje jednym zdaniem.
W Kijowie otwarto wystawę poświęconą ukraińskim wojskowym walczącym jako sojusznicy Polski w wojnie z bolszewikami. Wystawa nosi tytuł Rok 1920 w obronie Europy przed bolszewizmem. Pojawiła się na Kijowskim Placu Kontraktowym. Ekspozycja ma formę tablic informacyjnych, na których umieszczono flagę Polski i Ukrainy. Można tu przeczytać m.in. o sojuszu Piłsudski-Petlura i zapoznać się z fotografiami i biogramami ukraińskich dowódców. Wśród przedstawionych na wystawie postaci znalazł się m.in. generał Marko Bezruczko, zasłużony dla obrony Warszawy przed bolszewickim atakiem.
Informacje jednym zdaniem.
W 40. rocznicę powstania Solidarności Fundacja Polonia Rutenia reprezentowała na kijowskim Majdanie wystawę poświęconą Annie Walentynowicz. Jak zaznaczył autor wystawy Dominik Szczęsny-Kostanecki, celem ekspozycji było ukazać pochodzącą z Ukrainy Annę Walentynowicz na tle szerokiej panoramy historycznej. Jest to zarówno wystawa o dzielnej Suwnicowej, jak i o ruchu Solidarności, często redukowanym do roli związku zawodowego. Wystawę można obejrzeć w dniach 31 sierpnia, 30 września na Majdanie Niezależności 2 w Centrum Informacyjno-Wystawowym. Historia Podola i nie tylko. Polskie dwory na wschodnim Wołyniu i Podolu, w okolicach Wołoczysk. Jak się wydaje, rejon Wołoczyski obecnego obwodu chmielnickiego ma szczególnie dużo zabytków związanych z Polakami. Nie stanowi wyjątku także wieś Kupiel, znajdująca się w połowie drogi od Wojtowiec do Bazalii. Zgodnie z badaniami Romana Aftanazego, Kupiel należała do wiśniewieckich i mniszków, od których w 1778 roku odkupił ją Tomasz Wisłocki, a dalej stała się ona własnością Ignacego Poniatowskiego, Chorążego Lubelskiego, i w rękach tej rodziny pozostawała do połowy XIX wieku, kiedy Kupiel wraz ze zbudowanym na przełomie stuleci klasycystycznym pałacem nabył Wincenty Chyliński, były major Ułanów. Po nim te tereny odziedziczył jedyny syn Edward i jego córka Olga Wysocka, ostatnia właścicielka Kupieli. Nie wiadomo kto i kiedy dokładnie wybudował piękny, lecz niezbyt wielki pałac. Wiemy tylko, że miał on układ pokojów anfiladowy z wielkim kwadratowym salonem pośrodku. Potomkowie Olgi Wysockiej wymieniają obraz Kazimierza Mordasiewicza i meble w stylu Ludwika Filipa. Prawdopodobnie pałac przestał istnieć podczas zawieruch bolszewickich. Park otaczający go też został wycięty, oprócz kilku kasztanowców i miejsce to obecnie jest znane jako Kasztany. Nie zachowała się także synagoga. W ogóle w Kupieli mieszkała duża gmina żydowska, która dała światu aż sześciu znanych pisarzy. Natomiast zachował się były kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, wymurowany przez Annę Poniatowską. Jego zabytkowy wierzchołek nie przetrwał i teraz budynek pełni rolę prawosławnej cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, która mocno popsuła pierwotny wygląd zabytku. Nie ma już także i potężnej piramidalnej mogiły, którą widzimy na archiwalnym zdjęciu przy wejściu do kościoła. Wydaje się, iż najcenniejszym zabytkiem kupieli jest wielka neogotycka kaplica Chylińskich, stojąca na mocno zarośniętym cmentarzu katolickim. Mimo to, że ona też jest podupadła, wewnątrz przetrwały poszczerbione tablice grobowe Wincentego Chylińskiego, zmarłego w 1854 roku, Edwarda Chylińskiego, teścia Jana J. Konarkiewicza, zmarłego w 1881 roku, i jego żony Pauliny z Omiecyńskich, zmarłej w 1876 roku. Jest to prawdziwa perła całej zachodniej części tego obwodu. W końcu warto odwiedzić i miasto rejonowe Wołoczyska. Zachował się tutaj rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy z 1813 roku i, jak się wydaje, mocno przebudowana część pałacu hrabiego Fryderyka Józefa Moszyńskiego, targowiczanina, który w czasach insurekcji kościuszkowskiej omal nie został powieszony w Warszawie. Moszyński był naturalnym wnukiem Augusta II Mocnego od jego nieślubnej córki hrabiny Kosel. W 1772 roku zakupił on Wołoczyska i zachodził się rozwijać miasteczko. Założył bank, szkołę, wybudował wspomniany wyżej kościół, a w pobliskim Fryderykowie pałac. Jest to teraz część miasta i na terenie pałacowym stoi wielkie sanatorium. Sądząc z archiwalnych zdjęć pałacu Moszyńskiego, ten pozostały gmach może nie być właściwym pałacem Moszyńskiego, lecz najprawdopodobniej był zbudowany przez Reduchowskich, którzy mieszkali w Wołoczyskach pod koniec XIX wieku. Ale rzecz najważniejsza, że zabytek pozostał i po prostu wymaga dodatkowych badań.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie Wnet. Za pomysł w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radiu Wnet.
Слово «Польське».